Ja chciałbym dzisiaj mówić na temat, który nigdy jeszcze tak nie zatytułowałem. Będę mówił o szlifowaniu diamentów. Otwórzmy Słowo Boże na liście do Rzymian, na 8 rozdziale, 28-29 werset. Czytamy tutaj: a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Piękny werset, który utwierdza nas w przekonaniu, że nawet jak i trudniejsze rzeczy czasem mają miejsce w naszym życiu, to i tak ku dobremu Pan Bóg współdziała poprzez nie. Ponieważ my Boga miłujemy i jesteśmy przez Niego powołani. Ale szczególnie chciałbym na werset 29 zwrócić uwagę, gdzie jest napisane, że Bóg ma pewien cel, jeśli chodzi o nas też, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Wspaniały, szlachetny, Boży cel. No, taki bym powiedział wielki cel, kiedy czytam te słowa. Byśmy stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Bóg chce kształtować charakter w nas. Właśnie, żeby nasz charakter przez Jezusa Chrystusa stawał się podobny do Jego charakteru. I teraz chciałbym powiedzieć na temat pewnych narzędzi, których Bóg używa, aby ten cel i jeszcze parę innych, o których za chwilę powiem, osiągnąć. Właściwie to ten fragment był już czytany, tylko w innym przekładzie. List do Jakuba, pierwszy rozdział i wersety od 2 do 4. Otwórzmy, czy wyświetlmy to słowo. Pierwszy rozdział, wersety od 2 do 4. Przysłuchajmy się temu słowu uważnie. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Ja nie wiedziałem, o czym będzie głosił pastor, bo mi nie powiedział, ale ponieważ miałem to słowo przygotowane, to powtarzam je, widocznie jest ważne dzisiaj. I drodzy, tak, czytając drugi werset z tego fragmentu, najwyższa radość, mam sobie poczytywać za najwyższą radość, ty również, droga siostro i drogi bracie, gdy rozmaite próby przechodzimy. I wiecie, ja zadałem sobie pytanie, no jak to? Jak to zrozumieć? I zastosować oczywiście, bo nie tylko zrozumieć, ale wykonać potem w życiu. Bo jakoś tak na pierwszy rzut oka na to słowo wydaje się, że kiedy się przechodzi próby, no to wcale niekoniecznie musi nam towarzyszyć radość. Ale jednak Jakub mówi, poczytujcie to sobie i to nie tylko za radość, ale najwyższą nawet. To jest użyte takie słowo, najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. No i właśnie zobaczyłem w tym fragmencie, analizując go, że to ma pewien cel. Doświadczenie w życiu wiary, w życiu dzieci Bożych ma pewien cel. Ono nie jest ani przypadkowe, ani nie czujmy się wyjątkowi, bo inni nie przeżywają. Każdy przeżywa pewne doświadczenia w życiu wiary. One nieco inaczej wyglądają, ale przeżywamy. I cel. Tutaj odnajduję pewne wyjaśnienie. Doświadczenie wiary powoduje, że rodzi się w naszym życiu, powstaje taka cecha, jak właśnie wspomniana przez pastora, wytrwałość. Ja nieco na jej temat chcę powiedzieć poprzez pewne porównania. Trochę jestem sportowcem i na przykład, kiedy obserwuję maratończyków, słyszę o ich zmaganiach, to trzeba być naprawdę wytrzymałym i wytrwałym, żeby od początku do końca przebiec 42 niecałe kilometry. Trzeba być naprawdę wytrwałym, aby do tej linii mety dobiec. Mówi się nawet, że maratończyk po drodze gdzieś tam drugi oddech musi złapać, że ma kryzysy jakieś tam, wodę mu podają, on w tych chwilach kryzysowych korzysta z tego i biegnie dalej, dlatego że ma cel, i niełatwy cel do osiągnięcia, bo to jest kawał drogi. Ja nie biegłem w maratonie, ale krótsze dystanse, to wiem, że 100 metrów to łatwo stosunkowo, ale już 1000, a tu 42 kilometry, czyli więcej dużo. Podobnie mówi się, może tutaj są wśród nas, czy byli studenci, niekoniecznie najzdolniejsi, ale wytrwali kończąc studia, tak ja słyszałem. Wytrwali. Nie poddający się, tacy, którzy nie ustępują, nawet jak są poprawki, im się zdarzają, ale nie odpuszczają, wytrwale dążą do celu. Podobnie myślę, że w naszej pracy zawodowej, jeśli pracujemy, mamy czasem duże zadania odpowiedzialne, żeby je zrealizować. To nie jest kwestia godziny. Czasem to jest kilka dni, kilka miesięcy. Ja uczestniczyłem w takich przedsięwzięciach, realizowałem projekty, wdrożenia, które trwały właśnie, może niecały, ale niecały rok, kilka ładnych miesięcy i potrzebna była wytrwałość, aby projekt zakończył się sukcesem. Podobnie jest z rodzicami. Muszą być wytrwali, kiedy wychowują swoje dzieci. Cel jest piękny. Chcemy, aby nasze dzieci wybrały Pana Jezusa, nawróciły się, pamiętały, ale kiedy je wychowujemy, to naprawdę wytrwałości potrzeba, aby z Bożą pomocą oczywiście oglądać ten cel, zbawienie naszych dzieci. I teraz odniosę tak ogólnie to do chrześcijanina. On w tych wszystkich przedsięwzięciach również, a przede wszystkim w naśladowaniu Pana Jezusa, powinien być człowiekiem wytrwałym. Wspaniałe chwile przeżywamy po nawróceniu. Pierwsza miłość się mówi, ale Słowo Boże wielokrotnie mówi, abyśmy byli gorący dla Pana. Niezależnie od stażu wiary, gorący dla Pana Jezusa, mieli, ja już z naszym językiem to powiem, pasję dla Niego. Nie popadali w rutynę, ale mieli to, o czym śpiewaliśmy dzisiaj w pieśni, bliską więź z Jezusem i pasję, by Mu służyć i współuczestniczyć w tym wielkim dziele, jaką jest dzieło ewangelizacji i czynienia uczniami ludzi. A więc taki cel, jeśli chodzi o trzeci werset, doświadczenie wiary sprawia wytrwałość. Ale dalej czytamy werset czwarty, że to też ma pewne konsekwencje. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mających żadnych braków. Wspaniałe rzeczy ten werset też mówi, że poprzez, tak naprawdę poprzez, przechodząc przez rozmaite próby, mamy możliwość dzięki łasce Bożej i temu, że z Bogiem przechodzimy przez to wszystko, pozbywać się różnych takich, nie mieć braków. Pan jakoś tak kształtuje nas. I drodzy, blisko tego fragmentu możemy znaleźć w liście Piotra jeszcze takie podobne słowo. Pierwszy rozdział pierwszego listu świętego Piotra i wersety od 3 do 7. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Szczególnie w tym kazaniu werset 6 i 7 chciałbym podkreślać, Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni, bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. I znowu podobne pytanie zadałem, czytając ten fragment, zwłaszcza werset 6. Jak to? Weselcie się, czy no, wesel się, Janusz, tak? Z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmucony bywasz różnorodnymi doświadczeniami. Więc zadałem sobie to pytanie, jak to? Weselić się, gdy jestem zasmucany. Drodzy, i teraz kilka przykładów. No kiedy by... Przykładów, kiedy jesteśmy zasmucani, żyjąc tutaj, na tej ziemi, w tych czasach. Bardzo szybko wymienię kilka. Na przykład choroba. Moja, mojej żony czy dziecka, kogoś bliskiego powoduje, że jesteśmy zasmuceni. Przeżywamy. No, żyjemy w czasach, gdzie wiadomo, praca jest bardzo ważna. Myślę, że w całej Polsce jest podobnie. Ciężko jest o pracę, a więc kiedy tracimy pracę albo jesteśmy bez pracy, też nas to smuci. Ja wiem, o czym mówię, bo kilka razy zdarzyło mi się już, byłem na bezrobociu. Krótko co prawda, ale byłem, także wiem, co to znaczy. Bywa, że zależy nam na dobrych relacjach jakichś tam z bliskimi osobami w rodzinie, ale one nie znają jeszcze Pana Jezusa, nie wiedzą, czym jest przebaczenie i tutaj też jest czasem smutek w naszym sercu. Staramy się, nie wychodzi, musimy przebaczać, jakoś modlić się o te relacje. To nie wychodzi, nie zawsze wychodzi. Bywa też, że z powodu tego, że dajemy świadectwo o Panu Jezusie, bądź też stajemy po stronie Słowa Bożego, no jakieś formy, powiedzmy, małego prześladowania nas też spotykają. Nie wiem, czy wam się zdarzało. Mi się zdarzało czasami w pracy stanąć po stronie Słowa Bożego i wtedy inni się dziwili, byli zaskoczeni. Ja nie wiedziałem, co oni zrobią ze mną wtedy. Ale i tak, krótkie świadectwo, tylko ogólne. Pan Bóg zawsze stawał i tak po mojej stronie. Także nie było problemu. Troszkę przeżyć było z tym związanych, ale Pan Bóg wyprowadzał wszystko tak, jak należy. I drodzy, tutaj znów, żeby wyjaśnić sobie, jak to weselić się, kiedy jestem zasmucany doświadczeniami, spojrzałem na werset 7 i zobaczyłem, że Bóg ma cel. I wyraźnie możemy go zobaczyć. Ażeby wypróbowana wiara moja, wasza, każdego z nas, okazała się cenniejsza, i tu jest pewne porównanie, niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Złoto również, z tego co wiem, wiemy powszechnie, aby być, mieć te karaty odpowiednio oczyszczone, musi być poprzez ogień właśnie temperaturę oczyszczane i no i wtedy jest cenne, ale wiara to jest daleko cenniejsza sprawa i jej doświadczenie, wypróbowywanie jest, okazuje się pewnym procesem, no, myślę, że mogę użyć tego słowa, zaplanowanym. Chociaż nie zawsze dla nas przyjemny. A więc cel jest dobry, Boży cel jest dobry, natomiast ta metoda nie zawsze jest dla nas łatwa, nie zawsze. Przeżywamy to, kiedy przychodzą próby, kiedy przychodzą doświadczenia. No i drodzy, na koniec chciałbym posłużyć się pewnym obrazem, jeśli mogę prosić, to też prosiłbym o wyświetlenie kilku takich obrazków, a ja opowiem nieco, właściwie ten obraz jest po to, żeby łatwiej było zapamiętać, bo jednak wzrok też pracuje, kiedy czegoś uczymy się, słuchamy, wzrok pracuje, zapamiętujemy. No nie widać może pełnego, ale drodzy, pewnego razu, to jest moje osobiste świadectwo z tego roku, kiedy Zdarzało mi się przeżywać trudniejszy czas. To tak delikatnie powiedziałem w tym momencie. Bardzo trudny czas. Później Pan mnie z tego wszystkiego wyprowadził. Ja, przygotowując się nie tak dawno do pewnej usługi, poszedłem, aby się modlić. Do lasu z Biblią. I zadałem takie pytanie podczas modlitwy Bogu: dlaczego? Dlaczego właściwie to pewne rzeczy mnie ostatnio spotkały na przestrzeni tamtego i tego roku? I wiecie, gdzieś taka myśl przyszła do mnie, która mnie troszkę zaskoczyła. Myśl była taka: tak szlifuje diamenty. No i ponieważ to przyszło, zacząłem się zastanawiać nad tym, a później sięgnąłem do internetu i teraz wam nieco opowiem na zakończenie mojej usługi na temat diamentów. I pozwólcie, że mimo że to nie biblijne porównanie, ale pozwólcie, że użyję pewnego porównania tego, jak Bóg nas kształtuje do tego, w jaki sposób są obrabiane diamenty. A więc jeśli zobaczymy te nieobrobione, to jest diament, to ja w tą wiedzę nie jestem ani specjalistą, ale z internetu też sobie znalazłem, bo temat mnie zainteresował. A więc nieobrobiony diament. Jak się okazuje, i tutaj będę sięgał do moich notatek, jak się okazuje, nieobrobiony diament jest często matowy i ma skazy. Ma skazy. Także kilka obrazków tutaj, tych pierwszych, ilustruje właśnie diamenty nieobrobione. I chciałbym was zachęcić do takiej próby, kiedy będę mówił o tej obróbce, byście myśleli nie tylko, że diamenty, ale o swoim życiu, że Bóg też kształtuje nas gdzieś tam przez ten obraz, jakby przez analogię do naszego życia. I tak. Więc nie jest to zbyt piękne. Specjalnie też nie byłoby obiektem pożądania, tak, w takiej formie. Ale jak zacząłem czytać, okazuje się, że obróbka diamentów to dosyć skomplikowany, czasochłonny proces. I tak, pierwszym krokiem, jeśli chodzi o takie kamienie szlachetne, jest tak zwane planowanie. Na czym ono polega? Dzięki dokładnemu przestudiowaniu kamienia i jego skaz i zanieczyszczeń można osiągnąć najpiękniejszy diament. I dzisiaj do tego używa się specjalistycznych już urządzeń typu mikroskop, żeby zbadać właśnie diament, i również dokonuje się komputerowej analizy składu chemicznego. Programy komputerowe z kolei pomagają wybrać optymalny sposób cięcia kamienia. To jest pierwszy etap, planowanie, czyli rozpoznanie jakby tegoż kamienia. Druga rzecz, drugi etap to jest oznaczanie. Dawniej na kamieniu tuszem rysowane były płaszczyzny cięcia, o które tu właśnie widać, gdzieś tam są już w obrobionym diamencie. Dzisiaj używa się do tego lasera, którym wypalane są ryski na kamieniu, a więc oznacza się, co będzie się robiło z tym kamieniem. Później jest łupanie. Diament równolegle wzdłuż kierunku kryształu dzieli się przez łupanie, ponieważ surowe diamenty łatwo pękają wzdłuż tych płaszczyzn, a więc tam poziomo, można powiedzieć, się go obrabia. Później kolejny etap, już czwarty, to jest cięcie. I na niego zwrócę uwagę nieco, bo troszkę mnie zaciekawił. Okazuje się, że w poprzek kierunku kryształu diament dzieli się przez cięcie. Cięcie wykonuje się bardzo cienką piłą z brązu fosforowego, którą powleka się olejem i pyłem diamentowym. Posłuchajcie teraz. Przecięcie jednego karatu diamentu może trwać nawet parę godzin, więc przy większych kamieniach cięcie może trwać kilka tygodni. A więc jest to proces. Nie dość, że skomplikowany, to jeszcze długotrwały. Kolejny, piąty element tego procesu to zaokrąglanie. I tu jest ciekawa rzecz. Ja troszeczkę odwołam się do Słowa Bożego w tym miejscu. Zaokrąglanie krawędzi. Wykonuje się to na specjalnych obrabiarkach za pomocą, posłuchajcie, innego diamentu. Dwa diamenty są ustawione w osi wirowania i obracają się w przeciwnych kierunkach. Trąc o siebie, uzyskują gładkie krawędzie i zaokrąglony kształt. I od razu mi się przypomniało odnośnie kształtowania też i naszego charakteru taki werset z przypowieści Salomona, że postępowanie człowieka wygładza człowiek. Jest tak napisane. To właśnie przy tym zaokrąglaniu wydało mi się dobry werset. Przedostatni już krok to jest szlifowanie. W czasie szlifowania tworzy się na kamieniu fasetki. Diament przymocowany jest w uchwytach urządzenia, który umożliwia precyzyjne ustawienie pod określonymi kątami. I wtedy następuje właśnie szlifowanie, czyli taki, można powiedzieć, to jest ostatni już etap typowej obróbki. I dopiero wtedy powstają takie no fajne już, szlachetne, obrobione, piękne kamienie. Na końcu to już no nie obróbka, ale kontrola końcowa. Końcowy etap obejmuje dokładne czyszczenie diamentu w kwasach i badanie diamentu, aby zobaczyć, czy spełnia on normy jakości producenta. I drodzy, tym obrazem właściwie na koniec chcę się podzielić, żeby zilustrować, że Pan Bóg, myślę, że można takiego porównania użyć, w Jego ręku każdy z nas jest jak diament. Na początku być może ten diament jeszcze nie wygląda tak okazale, o jak ten chociażby, ale Bóg poddaje swoje dzieci pewnemu procesowi. I jednym z elementów są różnorodne doświadczenia, próby. I kiedy przechodzimy przez nie, to chciałem to zauważyć, zaznaczyć, że Bóg ma cel. Bóg ma cel i w pewien sposób myślę, że tak jak w tym diamencie pewne zanieczyszczenia usuwa i pewne rzeczy jakby szlifuje w nas poprzez działanie Ducha Świętego, poprzez działanie Słowa Bożego, poprzez osobę Jezusa Chrystusa. A więc tym słowem i świadectwem chciałbym jakby potwierdzić, że i w moim życiu taka obróbka ma miejsce. Ale też jedną rzecz chcę podkreślić na koniec. Jestem wdzięczny Bogu zawsze, kiedy widzę te później rezultaty Jego działania w moim życiu. Nie zawsze bym chciał, żeby te sprawy przychodziły. Najchętniej to bym tak bez tych prób i doświadczeń. Ale kiedy widzę, czytam Słowo Boże, ono mi wyjaśnia, dlaczego. I tym właściwie chcę zakończyć. Amen.